Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.
Puls biznesu do słuchania.
Dzień dobry, nazywam się Anna Gołasa, a to jest Puls biznesu do słuchania. Mijający rok dał się mocno we znaki całemu rynkowi nieruchomości. Rosnące stopy procentowe i zaostrzona polityka kredytowa banków odcięły wielu Polakom drogę do własnego mieszkania. Jak będzie w nadchodzących miesiącach i co się będzie działo z cenami za metr? O tym w dzisiejszym podcaście. Zapraszam.
Puls biznesu do słuchania.
Warunki mieszkaniowe w Polsce już od lat nie napawają optymizmem. Z danych Eurostatu wynika, że polskie mieszkania należą do najbardziej przeludnionych w Europie. O problemie tym rozmawiam z doktorem Adamem Czerniakiem, wykładowcą ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dyrektorem do spraw badań Polityki Insight. Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja kupowaniu nieruchomości. Czy można się więc spodziewać, że polskie mieszkania będą jeszcze bardziej przeludnione?
Zdecydowanie tak. Uważam, że przeludnienie mieszkań niestety przez obecną sytuację rynkową się nasili, no bo wiemy, że Polacy zostali odcięci od dostępu do kredytu. W zasadzie w tej chwili na zakup mieszkania finansowanego kredytem stać tylko najbogatszych. Osoba o średnim dochodzie, jeżeli jest ona samotna, no to może kupić mieszkanie co najwyżej o powierzchni 30 metrów kwadratowych. To jest o połowę mniejsze mieszkanie niż mogła kupić z wykorzystaniem kredytu przy tym samym dochodzie jeszcze rok temu. Więc w zasadzie no, to już z automatu oznacza, że takie mieszkanie dla singla, takie 30-metrowe czy mniejsze, będzie przeludnione. Problem się tylko nasila, jeżeli weźmiemy pod uwagę gospodarstwa domowe z dziećmi, które mają jeszcze mniejszą zdolność kredytową, no bo bank musi uwzględniać nie tylko wydatki przy wyliczaniu tego dochodu, nie tylko wydatki na osobę dorosłą, ale także wydatki, które ponosimy na nasze dzieci, a im te dzieci starsze, tym tych wydatków, jak wiemy, jest więcej. Więc para, gdzie obie osoby pracują i zarabiają średni dochód i która ma dziecko, no to nie stać się taką parę na mieszkanie w tej chwili przy kredycie większym niż jakieś 45-50 metrów kwadratowych. No a to jest znowuż mieszkanie zbyt małe, żeby spełniać standardy takie europejskie, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkaniową. Więc tutaj dostęp do mieszkań w zasadzie takich, które spełniają wymogi nieprzeludnionych, jest ograniczony tylko i wyłącznie do osób najbogatszych. No a z drugiej strony, nawet jeżeli te osoby biedniejsze nie chcą w tej chwili kupić mieszkania, tylko chcą wynająć, no to też na rynku najmu te stawki poszły do góry o ponad 50% w ciągu ostatniego roku, co powoduje, że też na mieszkanie 60-metrowe czy 70-metrowe takiego gospodarstwa domowego zarabiającego przeciętne wynagrodzenie po prostu nie stać. Więc też muszą się zdecydować na mieszkanie, jeżeli chcą mieszkać samodzielnie, czy chcą się gdzieś przeprowadzić do innego miasta, muszą się zdecydować na mieszkanie, które z automatu już od razu na starcie będzie dla nich zbyt małe.
A jeśli chodzi o ceny mieszkań, co Pana zdaniem będzie się z nimi działo w tym 2023 roku? Czy potencjalni kupujący mogą liczyć na jakieś spadki?
Spadki mogą wystąpić, ale to nie będą spadki, które jakościowo zmienią sytuację na rynku. Ja spodziewam się, że w ciągu najbliższych 4 do 6 kwartałów zobaczymy korektę cen mieszkań rzędu od 5 do 10% w zależności od segmentu rynku. Prawdopodobnie głębsze spadki, czyli nam bliżej 10% będą w mniejszych miejscowościach oraz w gminach położonych w obwarzankach dużych aglomeracji, tam gdzie się ostatnio budowało bardzo dużo i w tej chwili też jeszcze bardzo dużo mieszkań oddaje się do użytkowania, więc tam ta podaż będzie i tam prawdopodobnie, ze względu właśnie na to, że ten popyt jest niewielki, a podaż jeszcze wciąż wysoka, bo dopiero za kilka lat ona będzie niższa, no to tam spadki cen mogą wystąpić. Pewnie też rynek wtórny dużych miast i poszukiwanie okazji jest sposobem na znalezienie czegoś nieco tańszego, ale wciąż mówię tutaj o czymś nieco tańszym, czy jakiejś nieco tańszej okazji, którą można znaleźć, ale to nie będzie zmiana jakościowa, no bo te wzrosty cen w ostatnich latach przekraczały rocznie w niektórych miastach, jak na przykład w Trójmieście, 20%, a to z kolei to nie są kwoty, które my jesteśmy w tej chwili przy tej korekcie w stanie odrobić, no bo niestety mamy wysoką inflację, mamy bardzo silny wzrost cen materiałów budowlanych, to wszystko przekłada się na to, że koszty budowy mieszkań i także tym samym koszty ich sprzedaży będą się utrzymywać wysokie i na rynku pierwotnym tutaj praktycznie żadnych przecen się bym nie spodziewał.
Wspomniał Pan o rynku najmu i na nim też mieliśmy w mijającym roku nietypową sytuację. Rynek przeżywał oblężenie, a czynsze sięgały wręcz absurdalnych poziomów. Czego można się spodziewać na tym rynku w nadchodzących miesiącach?
Faktycznie rok 2022 to był rok masowego podnoszenia stawek czynszu. Przypomnijmy, że okres 2020-2021 po wybuchu pandemii to był okres spadku stawek czynszu, niewielkiego, ale jednak. A w tym samym czasie rosła inflacja i rosły koszty kredytu, bo część osób, które wynajmują mieszkania, to zakupiło je za kredyt, więc ta część kosztowa tej inwestycji im wzrosła, więc motywacja do podnoszenia stawek czynszu była bardzo wysoka. No i w momencie, w którym wybuchła wojna w Ukrainie i napłynęły do Polski rodziny uchodźców, szukając, w zasadzie będąc w sytuacji takiej przymusowej, że musieli znaleźć jakieś mieszkanie na wynajem, to byli gotowi płacić każdą stawkę. No i to doprowadziło do tego, że to pole do podwyżek czynszów bardzo mocno wzrosło. Co więcej, równocześnie nałożyło się to na okres, w którym wrócili do miast akademickich studenci i także zaczęli szukać masowo mieszkań na wynajem, więc tych mieszkań na wynajem nie było, a te, które pojawiły się na rynku, tutaj właściciele mogli swobodnie tą cenę podnosić, bo i tak popyt się znalazł. Natomiast w tym momencie mam poczucie, że doszliśmy do pewnego sufitu i ta możliwość dalszego podnoszenia stawek czynszu za najem już jest bardzo ograniczona. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, liczba uchodźców z Ukrainy w Polsce przynajmniej w ostatnich 2 miesiącach nieznacznie spadła i na razie nie widzimy, mimo pesymistycznych prognoz na zimę, napływu nowych osób z Ukrainy, to trochę obniża nam popyt na mieszkania. A po drugie, pamiętajmy o tym, że ten wzrost inflacji uderza nas wszystkich po kieszeniach i w tym także najemców, więc ich możliwości do tego, żeby zapłacić wyższą stawkę czynszu w tym momencie są bardzo ograniczone i wielu z nich zamiast decydować się na najem dużego mieszkania po prostu nieco zmniejsza swoje aspiracje lokalowe i po prostu mieszka w mieszkaniu przeludnionym o mniejszej powierzchni lub po prostu decyduje się na najem w tańszej lokalizacji, zamiast w centrum miasta, to na jego obrzeżach, czy nawet w lokalizacjach podmiejskich. Więc w takiej sytuacji ta możliwość wzrostu stawek czynszu, zwłaszcza w centrach dużych miast, tam gdzie one rosły najmocniej w ostatnich latach, jest już ograniczona. Ja nie spodziewam się, że te stawki czynszu jakoś w kolejnym roku mocno wzrosną. Co oczywiście nie jest specjalnym pocieszeniem, bo one już w tej chwili są na bardzo wysokich poziomach i na tych wysokich poziomach prawdopodobnie się utrzymają.
Panie doktorze, a jak my dziś wypadamy na tle innych krajów europejskich, jeśli chodzi o tę wysokość stawek najmu?
Polska ma stawki najmu stosunkowo wysokie w relacji do dochodu. To zresztą jest cecha charakterystyczna nie tylko dla naszego kraju, ale dla większości krajów regionu, bo z podobną sytuacją mierzą się rynki czeski, słowacki, węgierski. Tam też stawki najmu są stosunkowo wysokie w relacji do dochodu. To jest efekt tego, że rynek najmu w tych krajach jest stosunkowo słabo rozwinięty. Udział najmu w zależności od badania wynosi od 5 do maksymalnie 10-11% w Polsce. W krajach tutaj Grupy Wyszehradzkiej ten odsetek jest zbliżony poziomu. A to oznacza, że tych mieszkań jest stosunkowo niewiele i co więcej, te mieszkania, które są zwykle dostępne, to one są, bym powiedział, w takim standardzie cenowym wyższym. Póki mamy ich mało, to nie mamy też mieszkań dostępnych cenowo dla osób o niższych poziomach dochodu, na przykład w nieco gorszych lokalizacjach, nieco gorszym budownictwie, bo mieliśmy do czynienia w zasadzie tylko z inwestycjami prywatnymi osób prywatnych, które chciały na tych mieszkaniach zarobić jak najwięcej, więc też oferowały jak najwyższy standard. Wszystkie te nowe mieszkania wprowadzane na rynek generalnie są z wyższym standardem i także chcą na tym zarobić, dając wyższe stawki spadki czynszu. W rezultacie najem jest słabo dostępny i brakuje w ogóle w Polsce i innych krajach regionu takich mieszkań dostępnych cenowo, tak jak to ma miejsce w krajach na przykład niemieckojęzycznych, w Wiedniu, Monachium, Berlinie, chociaż te miasta też borykają się ze swoimi problemami, to tam jednak te segmenty cenowe dostępnych mieszkań na wynajem są różne i można znaleźć mieszkania droższe, tańsze i w różnych lokalizacjach. U nas niestety, i tu mówię u nas w całym regionie, niestety ten rynek jest skoncentrowany przede wszystkim na tym kliencie średnio i bardzo zamożnym.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Adam Czerniak, wykładowca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dyrektor do spraw badań Polityki Insight.
Dziękuję również.
Puls biznesu. Do słuchania.
Cenom mieszkań przyglądają się uważnie m.in. Obido i Oto Dom. Marcina Krasonia, eksperta rynku mieszkaniowego w tych firmach, pytam o wnioski z tych obserwacji. Co się dzieje na poszczególnych rynkach i jakich zmian możemy się spodziewać w nadchodzącym roku?
Mamy dziś taki przeciekawy czas, że właściwie wszyscy interesują się tymi cenami mieszkań, tym co się dzieje na rynku. Kupujący bardzo chcieliby, żeby te ceny spadały, sprzedający, no delikatnie mówiąc, mniej, a rynek oczywiście robi swoje, czyli jak spojrzymy na niego szeroko, to ja w tej chwili mam takie poczucie, że jest taki okres wyczekiwania, stabilizacji tych cen. Natomiast jak przyjrzymy się w skali mikro, no to znajdziemy takie miejsca, gdzie ceny spadają, gdzie ceny rosną, jakieś tam lekkie zmiany są. Miesiąc do miesiąca to taka analiza nie jest zbyt dokładna, bo wiadomo, że to są jakieś takie wahnięcia. Na przykład jak spojrzymy na średnie ceny, co się z nimi stało przez ostatnie pół roku, to już jest takie, myślę, sensowne, no to tutaj najmocniej mieszkania podrożały w Katowicach na rynku pierwotnym o ponad 5%, a potaniały w Gdyni o niecałe 2%, czyli takie kilka procent w ciągu pół roku, no to ja myślę, że możemy tutaj śmiało mówić o stabilizacji. Przy czym jedno bardzo ważne zastrzeżenie jest takie, że mówimy tutaj na rynku pierwotnym o cenach ofertowych. No i teraz, o ile na rynku wtórnym negocjacje to zawsze są dosyć takie, no powiedziałbym, popularne i rzeczywiście jest to też skuteczne, no to na rynku pierwotnym raczej to pole do negocjacji jest mniejsze. Częściej deweloperzy używają takich argumentów jak na przykład darmowa komórka lokatorska albo miejsce garażowe dodatkowe. No i to jest oczywiście trudno zauważyć w cenniku, aczkolwiek nie jest to jeszcze jakaś wielka skala tego zjawiska, to się dzieje powoli i myślę, że mówienie o stabilizacji cen jest dziś jak najbardziej uzasadnione i ma całkowity sens. Warto zwrócić uwagę na to, że na rynku wtórnym no jest jednak łatwiej o to, żeby ceny zaczęły spadać. A to dlatego, że na rynku wtórnym statystycznie częściej zdarzają się takie sytuacje, tacy ludzie, którzy mają no, nóż na gardle. A jak ktoś na przykład kupuje inne mieszkanie i potrzebuje sprzedać dotychczasowe, ma jakiś tam deadline, no to będzie dużo bardziej skłonny do negocjacji. Pojawiają się osoby, którym na przykład rata kredytowa, która wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatniego nieco ponad roku, za bardzo uwiera w budżecie domowym. Takie osoby też no, chcą po prostu spieniężyć mieszkanie. Więc tutaj na tym rynku wtórnym ceny gdzieniegdzie troszeczkę spadają, ale ogłaszanie takie bardzo popularne zresztą, że ceny mieszkań zaczęły spadać, no zawsze jest trochę nadciągane. Zwróćmy też uwagę na to, że najlepiej jednak będzie się przyglądać takim dużym rynkom, gdzie oferta mieszkań jest duża, no bo jak spojrzymy na jakąś niewielką miejscowość, to wystarczy, że pojawi się na rynku 10 tanich mieszkań, no i już statystycznie będziemy mieli jakiś tam spadek, a więc dużo lepiej jest patrzeć na Warszawę, na Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań, te największe miasta, no bo to one najbardziej oddają to, co szeroko dzieje się na naszym rynku mieszkaniowym. I ja myślę, że taka sytuacja jak dziś, że mamy taką stabilizację cen i okazuje się, że też w miarę taką stabilizację sprzedaży, bo deweloperzy w ostatnich miesiącach no, regularnie sprzedają mniej więcej tyle samo, 3300 mieszkań, jeśli chodzi o 7 głównych rynków, no to ta stabilizacja powinna trwać jeszcze, bo ten rynek jest w czasie oczekiwania, bo ludzie czekają, co się stanie z kredytami hipotecznymi. Dziś ten kurek z kredytami jest bardzo mocno przekręcony przez po pierwsze wysokie stopy procentowe, a po drugie 5% bufor Komisji Nadzoru Finansowego, który nakazuje ostrożnie liczyć zdolność kredytową i po prostu wielu Polaków, nawet jakby bardzo chciało, no to mówiąc wprost, nie ma możliwości zakupu mieszkania. To są niestety zwykle zakupy na własne potrzeby. Jeden z deweloperów przyznał niedawno, że zakupy na własne potrzeby, czyli to, co ludzie kupują dla siebie, a nie inwestycyjnie, spadły u niego o ponad 90%. No, rzeczywiście kupują ci, którzy mają dużo gotówki albo naprawdę bardzo dobrze zarabiają i mają zdolność kredytową.
Z danych rynkowych wynika, że w Unii Europejskiej z rodzicami mieszka średnio 30% osób w wieku 25-34 lata. W Polsce odsetek ten wynosi aż 48%. Czy biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, można się spodziewać, że odsetek ten urośnie jeszcze bardziej?
No to jest oczywiście wielowarstwowa kwestia, to mieszkanie z rodzicami, bo w wielu krajach jest to jakby temat taki kulturowy trochę. Średnio w Unii jest to około 30%, no ale średnia jest średnią i w krajach skandynawskich to jest w Danii 3%, w Finlandii 4%, a w takich Włoszech ponad 50%, w Grecji 60%, a w Chorwacji ponad 60%. I to nie zawsze jest tak, że kogoś po prostu na to samodzielne mieszkanie nie stać. No w Polsce rzeczywiście ten odsetek niepokojąco rośnie. Jest to w dużej mierze związane z trudną sytuacją na rynku mieszkaniowym. I to jest taka kwestia, którą należałoby, myślę, rozwiązać systemowo. Chodzi mi o to, że sam rynek tego nie rozwiąże, bo chcąc kupić sobie mieszkanie, taki młody człowiek musi mieć jakiś wkład własny. A skoro dopiero zaczyna swoją dorosłość, powiedzmy, tak, zaczyna pracować, skąd ma mieć ten wkład własny? Nie? Tani najem rynkowo nie pojawi się, bo mieszkania są drogie, więc nie będą tanio wynajmowane. I tutaj potrzebne byłoby jakieś rozwiązanie systemowe, które dostarczyłoby tym, których nie stać na zakup lub wynajem własnego mieszkania, możliwość jakiegoś tańszego zapewnienia sobie dachu nad głową. No bo w tym wszystkim chodzi o to, że mieszkanie, wiadomo, dla jednych jest lokatą kapitału, ale jakby na to nie patrzeć, dla każdego człowieka chodzi tutaj o zapewnienie sobie dachu nad głową, jakiegoś takiego bezpieczeństwa, spokoju i tak dalej. I no tutaj w wielu krajach mamy mocno rozwinięte budownictwo komunalne, wiele mieszkań należy do samorządów i tak dalej. Natomiast u nas to trochę kuleje. Program Mieszkanie Plus w założeniach miał trafiać do takiej grupy ludzi, którzy mają dochody, ale zbyt małe, żeby wynająć samodzielnie mieszkanie i miał tym ludziom oferować tani wynajem. No niestety nie udał się, potykał się o własne nogi kilka razy i teraz już nikt o nim za bardzo nie mówi. I tak naprawdę jest to kwestia w tej chwili trochę nierozwiązywalna, bo to nie jest tak, że nagle, nawet gdyby ceny mieszkań spadły, to w ogóle jest abstrakcja według mnie, ale spadły o 30%, wow, dużo przecież, nikt się tego nie spodziewa, to nie jest tak, że nagle polskiego studenta będzie na takie mieszkanie stać, ono na to będzie dla niego drogie. Tutaj niestety jest to taka sytuacja, której rozwiązanie to jest perspektywa co najmniej kilkunastu lat.
W tym roku wiele firm deweloperskich wstrzymało inwestycje. Nawet jeżeli założymy, że polityka kredytowa banków będzie łagodniejsza, stopy procentowe spadną, a więc ten problem po stronie popytowej zmaleje, to pojawia się inne utrudnienie związane dla odmiany z podażą. Przyjmując, że średni czas budowy osiedla wynosi 2 lata, to w 2024 roku będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z luką podażową. Jak duża będzie ona Pana zdaniem i czy w ogóle będziemy mieli z czego wybierać?
No to rzeczywiście jest tak, że w momencie, w którym sprzedaje się mniej mieszkań, w listopadzie spadek sprzedaży rok do roku, czyli porównując do listopada ubiegłego roku, jeśli chodzi o mieszkanie deweloperskie, wynosi około 30% według danych Otodom Analytics, no to naturalnym jest, że ktoś, kto prowadzi biznes deweloperski, wstrzyma pewne inwestycje, no bo skoro spada popyt, to należy obniżyć podaż, bo po co komu niesprzedane mieszkania. Całkiem normalne i działa to tak w każdej branży. No i rzeczywiście to widać zarówno w danych Głównego Urzędu Statystycznego, który publikuje liczbę rozpoczętych budów, jak i widać w danych właśnie naszego monitoringu OBIDO i OTODOM, że tych inwestycji nowych też jest mniej. Rok do roku około 1/3, więc tak mniej więcej tak samo to spadło jak sprzedaż. I faktem jest, że dziś rozpoczęta budowa to są klucze dla poszczególnych mieszkańców za około 2 lata. Tylko Polska jest takim dziwnym rynkiem, gdzie bardzo często mieszkania sprzedaje się zanim zostaną wybudowane. To jest zdecydowana większość mieszkań na rynku. Sprzedają się od etapu dziury w ziemi, poprzez fundamenty i jeszcze niedokończone mieszkanie. I to jest takie utrudnienie, jeśli chodzi o taką analizę przyszłości, no bo z jednej strony, skoro dziś się mniej mieszkań buduje, to jest absolutny fakt i widać to w każdych liczbach, no to znaczy, że za 2 lata się mniej mieszkań odda do użytkowania, ale one już będą kupione. Jako że mniej mieszkań się teraz też wprowadza do sprzedaży, no to jak się rynek odblokuje i wrócą kredyty hipoteczne, ludzie będą chcieli kupować mieszkanie, będą mogli kupować mieszkania, to tych mieszkań będzie brakowało. I ceny na pewno pójdą w górę bardzo szybko. Nikt tylko nie wie, kiedy to nastąpi. To jest oczywiście ta wielka zagadka. No ale drugim aspektem tego jest, że nikt nie ma wątpliwości, że w Polsce jest ogromna luka mieszkaniowa i deficyt mieszkań. Tutaj wiele ośrodków eksperckich prowadzi swoje własne szacunki i obliczenia, ale według różnych danych to jest tam 1,5 miliona mieszkań brakujących. I teraz w momencie, w którym spowalniamy budowanie kolejnych, bo to jest oczywisty fakt, to rzeczywiście sprawia to, że my ten deficyt mieszkaniowy zasypiemy dopiero później. Bo inną ciekawostką jest coś, na co się często zwraca uwagę, a mianowicie demografia. No wiemy, że polskie społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się i kurczącym się. Nie mamy wystarczającego przyrostu naturalnego i Polaków jest coraz mniej. To też pokazał spis powszechny. Ale ciekawostką jest to, że jak w GUS-ie się dogrzebiemy trochę głębiej, to okazuje się, że liczba gospodarstw domowych w Polsce rośnie. A przecież mieszkanie zamieszkuje gospodarstwo domowe, a nie określona liczba osób. No, chodzi po prostu o to, że mniejsza rodzina, 3-osobowa, 2 plus 1, tak samo potrzebuje jednej sztuki mieszkania jak rodzina 2 plus 3, a ludzi jest tutaj dużo mniej. Chcę przez to powiedzieć, że nie obawiam się o to, że za 10 lat Polska będzie stała pustymi mieszkaniami, wręcz przeciwnie, myślę, że tych mieszkań będzie nadal brakować, bo ten deficyt mieszkaniowy postrzegać należy na kilka płaszczyzn. Po pierwsze, w ten sposób, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, mieszkają na ulicach na przykład, ale przede wszystkim chodzi tutaj o to, żeby był dopasowany popyt do podaży, czyli tam, gdzie ludzie chcą mieszkać, żeby były mieszkania. Spójrzmy na to w ten sposób, że od wielu, wielu lat przecież osoby z mniejszych miejscowości migrują do głównych ośrodków miejskich, studia, praca i tak dalej, i tam właśnie potrzeba mieszkań, i tam są największe braki. Więc nawet jeżeli liczba mieszkań w Polsce będzie taka sama jak liczba gospodarstw domowych, no to nadal nie będzie to znaczyło, że każdy może mieszkać tam, gdzie by chciał i gdzie ma taką potrzebę. Ja się tutaj o to nie boję i właśnie bardziej myślę w ten sposób, że za kilka lat tych mieszkań faktycznie może trochę zabraknąć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego w Obido i Oto Dom.
Bardzo dziękuję.
Puls biznesu do słuchania.
Z najnowszej analizy portalu rynekpierwotny.pl wynika, że od stycznia do listopada 2022 roku deweloperzy sprzedali zaledwie 31 tysięcy mieszkań. To aż o 34% mniej niż w tym samym okresie 2021 roku. O obserwacje dotyczące kondycji branży pytam Zbigniewa Jurożka, prezesa spółki deweloperskiej Atal. Które z problemów dały deweloperom najmocniej w kość i które mają szansę rozwiązać się w niedalekiej przyszłości?
No zdecydowanie największym problemem była sytuacja związana z inflacją, a ta inflacja w konsekwencji zdecydowała o coraz droższym pieniądzu. Coraz droższy pieniądz skutkuje coraz większymi problemami ze zdolnościami kredytowymi naszych klientów. I to było wyzwanie, które powstało na początku roku i ono potęgowało i doszło do takiego punktu, który jest dzisiaj już. No jak gdyby ten problem się nie powiększa, ale też nie rozwiązuje, że jednak 2/3 klientów straciło swoje zdolności kredytowe i z tym się musimy w tej chwili zmierzyć. To jest zdecydowanie największe wyzwanie. Oczywiście po drodze mieliśmy drożejące ceny surowców, ale ten proceder się już w poprzednim roku, 2021, zaczął i na przełomie roku przy wybuchu wojny to jeszcze ten problem narósł troszeczkę, ale w tej chwili widzimy taką sytuację, że ceny surowców nie tylko się zatrzymały, ale nawet lekko spadają, więc mamy drożej i już nie mamy z miesiąca na miesiąc coraz drożej. No to jest jedna zmiana. Natomiast nadal jest problem bardzo drogiego kosztu pieniądza na rynku, gdzie my w ogóle nie byliśmy przygotowani do tej sytuacji. Zarówno klienci, którzy przez ostatnie lata przyzwyczaili się, że tą zdolność kredytową po pierwsze mieli, po drugie, że te odsetki skutkowały kosztami, które były do uniesienia przez konsumenta. Natomiast to wszystko się załamało i to jest nasz główny problem, który jest, i on oczywiście ogranicza sprzedaż. Przez to nasza sprzedaż w tej chwili jest dwukrotnie niższa niż w roku 2021, kiedy ta sprzedaż wynosiła 4200 mieszkań. Ten rok zamkniemy około 2100, więc to jest redukcja około 50%.
A jak wygląda obecnie sytuacja ze wstrzymanymi inwestycjami? W jakiej perspektywie czasowej mogłyby one ruszyć na nowo?
Panie redaktor, to w zasadzie mamy dwie różne sytuacje. Taką, która jest w naszej spółce, gdzie myśmy podjęli decyzję, że przede wszystkim wszystkie inwestycje, które były już rozpoczęte, prowadzimy do końca, i te, które planowaliśmy wprowadzić do budowy w tych ostatnich dwóch kwartałach i też planujemy w najbliższym kwartale, będą rozpoczęte i będą kontynuowane, mimo iż pokrycie w sprzedaży mamy mniejsze. No nie mamy pełnego pokrycia na to, co budujemy. No to może też skutkować tym, że w ciągu 2 lat zwiększy nam się zapas niesprzedanych mieszkań, no ale zakładamy, że za około 2 lata ten zwiększony zapas, który nam się w tej trudnej sytuacji wytworzy, będziemy w stanie sprzedać na rynku, no bo sytuacja musi wrócić do normy, bo przecież w Polsce mieszka tyle samo ludzi, w Polsce tyle samo ludzi zawiera związki małżeńskie i chcą mieć nowe mieszkanie, tyle samo mniej więcej rodzi się dzieci i generalnie rynek jest taki sam. Nie nastąpiła jakaś drastyczna zmiana, natomiast rynek w tej chwili jest realizowany w 30-40%, więc na dłuższą metę to jest sytuacja, która nie może funkcjonować. W tej chwili bardzo dużo inwestycji stoi, tych średnich i mniejszych deweloperów. Ci, którzy kontynuują tak jak my, to realizują tą sprzedaż na średnio, powiedzmy około 50%, no ale za nami idą też producenci materiałów, którzy dostarczają te materiały do tych wytwórców mieszkań, no bo wytwarzanie mieszkania i całych osiedli składa się z kilkuset różnych elementów budowlanych i producenci tych elementów praktycznie w 90% to były polskie fabryki. One mają teraz dylemat, zapotrzebowanie na ich produkty spada drastycznie, i oni częściowo wstrzymują produkcję, bo oni nie są w stanie obniżyć ceny. Niewiele by to dało, bo nawet jeżeli by nam skorygowali cenę, to my z tą nieco niższą ceną materiału wmontowywujemy do wytwarzanych mieszkań, no ale to dalej pozostaje ten sam problem u źródła, to znaczy brak możliwości finansowania zakupu. Więc producenci materiałów generalnie w tej chwili wstrzymują produkcję w połowie, w 2/3, 1/3, po to, żeby ten zmniejszony zbyt zaspokajać, mieć kontakt z rynkiem, mieć kontakt z tymi graczami, którzy jeszcze wytwarzają te mieszkania. No i liczą też na poprawę, tak my liczymy, w ciągu najbliższych 2 lat.
Tematem przewodnim dzisiejszego podcastu są ceny, dlatego nie mogę nie zapytać o Pana prognozy. Jakich zmian w stawkach za metr spodziewa się Pan w 2023 roku?
Nie można powiedzieć, że w Polsce była jakaś taka bańka, że ceny strasznie szły w górę i teraz mamy przestrzeń do obniżenia ich o nie wiadomo 30 czy 50%. Absolutnie nie. Myśmy szli zgodnie z trendem cen materiałów i generalnie byliśmy tym krajem o umiarkowanych generalnie cenach. Taka jest rzeczywistość. Natomiast tej niestety w ramach dobrze funkcjonującego rynku pojawiały się też inwestycje, które były kompletnie przeszacowane, że jeżeli w danej lokalizacji, czy to w Krakowie, czy w Warszawie, właściwa cena jest 10 czy 11 tysięcy złotych za metr, ja tak zakładam hipotetycznie, to zdarzało się, że przy tej samej praktycznie ulicy były wystawiane ceny za 15 tysięcy, nie wiadomo dlaczego i z jakiego powodu. Jeżeli ten pieniądz był stosunkowo tani, to te inwestycje przeszacowane, one w tej chwili spadają, ale pytanie, czy nazywamy to spadkiem cen, my nazywamy to urealnieniem cen. Te ceny, które miały takie kominy korzystające z dobrej koniunktury, to one są ścinane, te kominy. Jeżeli weźmiemy średnią jakiegoś tam rynku, to rzeczywiście te ceny może troszkę się obniżyły, ale te, które miały rzeczywistą w stosunku do lokalizacji, kosztu wytworzenia, standardu, w którym zostały zbudowane, to tamte korekty są niewiele, to są 2-3% i też nie spodziewałbym się tutaj jakichś większych korekt. Natomiast Z drugiej strony rozpoczynamy, załóżmy, nowe inwestycje albo są, powiedzmy, na wczesnym etapie. I te inwestycje raczej już nie będą drożeć, bo wszystko znajduje się w cenach. No, ta inflacja, która wystrzeliła, i te większe koszty transportu, logistyki, wszystkiego, one są uwzględnione w cenie. Wyższe koszty materiału, które były, i energii, i surowców, i tego, to już też troszeczkę są w cenach. Więc wydaje mi się, że teraz mamy taki poziom, który będzie funkcjonował w najbliższych roku, dwóch, no ale nie spodziewałbym się korekty. Można na rynku zauważyć bardzo dużo korekt, ale to są inwestycje, które były wyjściowo za drogie i one spadają teraz. I bardzo słusznie, że spadają.
Przed nami święta, czas prezentów. Wielu deweloperów kusi w tym czasie specjalnymi promocjami. Czy klienci Atalu mogą również liczyć na jakieś bonusy albo zniżki?
Te akcje promocyjne, one są cały czas, niezależnie od świąt, czy jest listopad, grudzień, czy będzie styczeń, one polegają na tym, że wychodzimy klientowi naprzeciw i rozkładamy lepiej raty płatności, albo przesuwamy te płatności na taki okres, kiedy klient już te odsetki będzie miał trochę mniejsze, więc tutaj współpraca jest bardzo duża. Również jakieś tam mniejsze koszty na garażach, czy jakichś dodatkach i tak dalej. Cały czas zachęcamy, zapraszamy i tak dalej. Natomiast no nie mamy przyłożonej jednej metki, że w całej Polsce to w związku z tym, że są święta, to w dni świąteczne, czy przedświąteczne, czy poświąteczne, to będzie tak, czy tak. No myślę, że to byłoby niewłaściwie. My jesteśmy w kontakcie z klientem cały czas, oferujemy różnego rodzaju promocje, ale indywidualne na poszczególnych tych, ale u nas zawsze ten poziom cen był taki stabilny, że nawet jeżeli ceny rosły, to jeżeli wystartowaliśmy z ceną na przykład 10 tysięcy złotych, to bardzo często, nie powiem, że zawsze, ale bardzo często do samego końca ta sama cena funkcjonowała i to klient sobie bardzo cenił. I teraz też chcemy utrzymać taki status, że jeżeli wystartowaliśmy sprzedaży pół roku temu i ktoś zapłacił te 10 tysięcy, to chcemy, żeby jego kolega i sąsiad dzisiaj też zapłacił tyle samo, co ktoś pół roku temu. Więc staramy się rozważnie startować z ceną, no ale też je nie korygować w dół.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Zbigniew Juroszek, prezes spółki deweloperskiej Atal.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.
Puls biznesu. Do słuchania.
Mijający rok był szczególnie trudny dla małych firm deweloperskich. O to, do czego może doprowadzić osłabiona kondycja tych podmiotów, pytam Tomasza Puzyrewicza, dyrektora Departamentu Emisji Obligacji w domu maklerskim Navigator. Czy scenariusz polegający na konsolidacji tego rynku deweloperskiego jest realny i na czym miałby konkretnie polegać ten proces?
Uważam, że to zjawisko będzie obecne. Będziemy mieli do czynienia z konsolidacją tego rynku. Jak ona będzie wyglądała, o tym może parę słów. Ostatnie lata, znakomite koniunktury na tym rynku, były okresem, kiedy na ten rynek mieszkaniowy weszło sporo nowych firm, sporo nowych podmiotów oraz weszło bardzo dużo nowego kapitału. Ale jak pokazuje życie, doświadczenie z wielu rynków, prawdziwym testem dla przedsiębiorców jest okres trudniejszej koniunktury. Przypuszczam, że dla wielu firm, które dołączyły do tego rynku w okresie znakomitym dla zyskowności, dla działalności deweloperskiej, ten okres pogorszonej koniunktury, większej, bardziej ostrej walki o finalnego nabywcę może być zbyt trudnym wyzwaniem. Druga sprawa, o której należy wspomnieć, to rynek działek budowlanych. Wbrew pozorom jest to kwestia związana z potencjalną konsolidacją rynku. Ostatni okres, ostatnie 2-3 lata, mówię o 2021, 2020, 2019, to okres, kiedy mieliśmy do czynienia z rynkiem właścicieli działek. Strona podażowa rządziła rynkiem, popyt musiał się dostosować. Powodowało to wzrost cen działek w największych miastach, ich ograniczoną dostępność, bardzo silną pozycję przetargową właścicieli działek, co mogło powodować, co powodowało w wielu przypadkach, zbyt optymistyczne podejście mniej doświadczonych podmiotów do inwestycji na rynku ziemi. Wiele podmiotów być może zbyt optymistycznie oceniało kwestie planistyczne dotyczące działek oraz, będąc pod presją rynku, mówiąc kolokwialnie, nadmiernie pompowało PUM, czyli powierzchnię użytkową mieszkań, możliwą do uzyskania z danej działki. Co oczywiście w krótkim okresie było korzystne dla postrzegania danej firmy przez inwestorów, w dłuższym okresie powodowało, że powstawały projekty, które mogły być niedostosowane do potrzeb rynku. Więc po prostu dało się zwiększyć powierzchnię użytkową projektu, powierzchnię użytkową mieszkań, przez projektowanie mieszkań bardzo dużych. Projektowanie więcej jednostek na danej działce powoduje, że ten PUM będzie mniejszy. I to zdanie podziela paru prezesów największych firm giełdowych. Będziemy mieli do czynienia z pewną falą wyprzedaży mniejszych projektów przez podmioty, które zbyt optymistycznie oceniły swoje siły w tej branży. Kolejna sprawa, oprócz działek, to utrudnione finansowanie. Mówiłem o tym już wcześniej, że rynek obligacji stał się o wiele bardziej selektywny, trudniej dostępny dla deweloperów mieszkaniowych. Wynika to po prostu z odpływu środków z TFI. Oczywiście te podmioty, które mają dobry track record, które mają długą historię na rynku emisji obligacji, ale też bardzo dobre relacje z bankami, nie odczują aż tak mocno możliwości spadku dostępności finansowania. Ale dla podmiotów z krótszą historią, nie mówię gorszą, bo ta historia mogła być bardzo dobra, ale po prostu krótsza, pogorszenie się dostępu do finansowania, czy bankowego, czy niebankowego, będzie bardzo, bardzo mocnym wyzwaniem w ich działalności. I jak to często bywa w biznesie, a może nawet jak to zwykle bywa w biznesie, wygrywają ci, co mają bardzo dobre relacje z podmiotami finansującymi, z bankami oraz zarządzającymi długiem wśród funduszy inwestycyjnych. Tu patrzę z optymizmem na tych emitentów obligacji, którzy istnieją na tym rynku długo, na firmy giełdowe, gdyż jako człowiek zajmujący się obligacjami bardzo dobrze oceniam emitentów obligacji, jeżeli chodzi o jakość ich relacji, jakość zarządzania, jakość komunikowania na rynek. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ten rynek obligacji stanie się bardziej selektywny. Ale ci, co dobrze odrobili pracę domową w okresie największej koniunktury, ten dostęp będą mieli, ponieważ długookresowo, w perspektywie najbliższego roku, oceniam rynek, potencjał rynku obligacji bardzo dobrze. Ale to jest kolejna kwestia, która powoduje, że te nożyce w możliwościach działania pomiędzy największymi oraz małymi deweloperami będą się rozwierać. Co będzie powodować, że pojawią się okazje inwestycyjne na rynku. Czy będzie to przebiegać poprzez zakupy projektów, czy poprzez zakupy deweloperów, tego jeszcze nie wiemy, co będzie przeważać, ale myślę, że te dwie ścieżki będą obecne na rynku. Kolejna kwestia to integracja pionowa. Widzieliśmy już pierwsze oznaki tego zjawiska w 2020 czy 2021 roku i myślę, że wraz ze wzrostem znaczenia popytu instytucjonalnego wśród nabywców mieszkań, będziemy obserwować transakcje zakupu deweloperów przez fundusze inwestycyjne inwestujące na rynku mieszkaniowym. Takie transakcje już się pojawiały na tym rynku, nawet przed rozpoczęciem tego trudnego okresu dla rynku w roku bieżącym. Podsumowując, tak, jest potencjał konsolidacji. Nie sądzę, żeby w najbliższym czasie mielibyśmy do czynienia z jakimiś wielkimi transakcjami wśród firm giełdowych, że jedna firma będzie przejmować drugą, ale trochę mniejszych firm będzie wystawionych na sprzedaż albo ich projektów. A zatem odpowiedź na Pani pytanie brzmi tak. Będziemy w okresie roku czy dwóch obserwować pewne przejawy konsolidacji dość rozdrobnionego rynku deweloperskiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Puzyrewicz, dyrektor Departamentu Emisji Obligacji w Domu Maklerskim Navigator.
Dziękuję.
Puls biznesu do słuchania.
Dzisiejszy podcast rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że 2022 rok był szczególnie trudny dla rynku nieruchomości. Rozmowy z przedstawicielami branży tylko to potwierdziły, ale jak to mówią, z nowym rokiem, nowym krokiem, czego życzę nie tylko przedstawicielom biznesu, ale też potencjalnym kupującym, by już bez utrudnień mogli zrealizować marzenia o własnych czterech kątach. Za tydzień zapraszam na podcast redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, Grzegorza Nawackiego, który opowie o naszym autorskim plebiscycie Kobieta Biznesu 2022, a co za tym idzie, o różnych aspektach kobiecej przedsiębiorczości. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
Puls Biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.